Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w czas politycznie wciąż gorący, w którym nadchodzące święta Bożego Narodzenia i okres do nich przygotowań na czele z adwentowym, radosnym oczekiwaniem, wciąż przecież ważnym dla wielu Polaków, ani nawet pandemia, a właściwie urzędowa i narodowa z nią walka, wszechogarniającego nomen omen sporu politycznego bynajmniej nie osłabiają. Dziś w loże ekspercko-komentatorskiej pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Dodam, płodny niezwykle autor, specjalista od historii idei i dziejów Niemiec, autor m.in. Hohenzollernów, Chrystofobii, długiego Kulturkampfu, czy ostatniej pozycji zatytułowanej monumentalnie Prusy, pięć wieków. Panie profesorze, korzystając z okazji, kilka zdań na temat tego ostatniego dzieła potężnego i edytorskiej perełki, ponad 830 stron, no pięć wieków.
No w sam raz lektura na narodową kwarantannę dla wszystkich, którzy będą zastanawiać się, co robić do 17 stycznia. Polecam Prusy. Prusy, które odegrały no niestety niedobrą rolę w naszej historii, ale tym bardziej trzeba poznać się ich dzieje.
Panie profesorze, Prusy to już przeszłość?
No właśnie nie. Ja kończę takim rozdziałem, który można zatytułować Życie po życiu Prus, no chociażby w Zjednoczonych Niemczech, jednak duch pruski jakoś odżywa.
Czy Zjednoczeni Niemcy, które są dominujące w Unii Europejskiej, pamięta pan profesor te spory na temat zjednoczenia? Były takie głosy sceptyczne, że stworzy się potęga pod każdym względem, i gospodarcza, i ludnościowa, no i polityczna w gruncie rzeczy. Były takie przestrogi.
Były obawy. Jak wiemy, wielkie obawy przed zjednoczeniem Niemiec miała Margaret Thatcher, prezydent Mitterrand, ale także były wśród Niemców wielkie obawy, na przykład, gdzie ma być stolica tych Zjednoczonych Niemiec. Ja przytaczam w tej książce cytat z Konrada Adenauera, który już bardzo wcześnie ostrzegał, żeby nie przenosić stolicy do Berlina.
A to jest jakiś symbol?
No jednak Berlin jest, no można powiedzieć, ściśle związany z historią Prus, a z kolei historia Prus zazwyczaj kojarzy się z militaryzmem i takim etatyzmem, czyli taką silną pozycją państwa i kultem państwa. No więc Adenauer, który chciał budować nowe Niemcy powojenne, takie zwrócone na zachód, on bardzo źle się czuł z tą pruską tradycją.
No, warto by przypomnieć zdanie Winstona Churchilla, dosyć kontrowersyjne, że Niemcy należałoby co 50 lat bombardować bez podawania przyczyny, profilaktycznie.
No tak, to jest oczywiście znane zdanie, ale każdy, kto będzie odwiedzać Berlin, no już oczywiście po pandemii, i odwiedzi tą okolicę koło tak zwanej Wyspy Muzealnej, to zobaczy ten wielki zamek Hohenzollernów odbudowany właśnie od fundamentów przez państwo niemieckie. To jest też ciekawy znak czasów.
To potęga niemiecka zawsze budziła wątpliwości. No i a jaka jest rzeczywistość, panie profesorze? Bo przecież pamięta pan profesor takie dzieło greckiego ministra finansów Janisa Varoufakisa. Zrobiło furorę książka i film. On opowiadał o negocjacjach z Unią Europejską właściwie, ale nikt nie chciał podjąć jakiejkolwiek decyzji bez pytania Niemców. To jest taka rzeczywistość, która cały czas trwa?
No tak, trwa. Tu oczywiście warunki się zmieniają, ale w samych Niemczech coraz częściej podnoszą się głosy, które każą opisywać rolę Niemiec we współczesnej Europie jako tak zwanego dobroczynnego hegemona, czyli państwo wiodące, które nie ma oczywiście imperialistycznych zapędów i chce dobra dla wszystkich. No, jak wiadomo, to jest oczywiście mrzonka, bo każdy realizuje, w tym także Niemcy, swoje interesy narodowe.
No tak, były takie taki wiernopoddańczy adres, jeszcze mało kto pamięta pewnie, co to słowo znaczy, naszego ministra finansów, ówczesnego Okskworczyka, Radka Sikorskiego. Spraw zagranicznych, przepraszam, oczywiście.
Tak, ale no, nie dziwię się, że panu akurat ta sprawa z finansami się kojarzy. Tak a propos, w tej książce, o której pan wspomniał, Prusy Pięć Wieków, także jest pokazane ta historia długiego trwania, nazwijmy to, przyjaciół, których Berlin miał w Polsce.
No tak, ale przyjaciół Niemcy mają wszędzie na świecie i równie wielu chyba przeciwników. Jednocześnie wróćmy do dnia dzisiejszego. Budżet na 2021 rok do 2027 został jakoś ustalony na szczycie Unii Europejskiej, bo tam jest kłopot, panie profesorze, prawda, z kompetencjami. I dzisiaj czytam, że Komisja Europejska odrzuca te konkluzje szczytu. Gdzie jesteśmy? Bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie straciliśmy kolejną szansę na dyskusję o tym, jak jest właściwie w Unii Europejskiej. Ja poświęciłem temu aż dwie audycje edukacyjne stricte. I co, kto i od czego zależy, kto jest ważniejszy i jak będzie w Unii Europejskiej, bo tego znowu była tylko naparzanka, kto ile wyciągnie, czy weto jest dobre, czy fatalne. W ogóle nie było w gruncie rzeczy dyskusji merytorycznej.
No tak, tu jesteśmy przecież świadkami, jeżeli ten trend się utrzyma, no nazwijmy to bardzo znaczących zmian, gdy chodzi o kompetencje poszczególnych instytucji unijnych, no bo Komisja Europejska na naszych oczach bardzo brutalnie łokciami się rozpiera, czyli krótko mówiąc wyrywa sobie coraz to nowe kompetencje, których nie ma oczywiście zapisanych w traktatach, które powinny być nadrzędnym prawem rządzącym Unią Europejską, a tak nie jest. I ta ostatnia dyskusja na temat wiązania tak zwanej praworządności z dostępem do środków budżetowych unijnych, no jest tego najlepszym dowodem.
No, słyszałem taką opinię, że trzeba by traktaty zmienić.
No tak, no taka jest logiczna, jeżeli by stać na gruncie logiki, tak to powinno być. Najpierw zmieniamy
traktaty. No bo dzisiejszy ten kompetencyjny chaos stwarza zupełne no, zdziwienie w wielu miejscach, prawda?
Znaczy zawsze tak jest i w prawie międzynarodowym, i w prawie krajowym, że prawo przede wszystkim chroni tych słabszych.
To znaczy, i po to było weto w traktacie.
W takiej sytuacji chaosu, o którym pan redaktor mówi, a który rzeczywiście widzimy, kto najlepiej sobie radzi? Silniejsi. A kto jest teraz najsilniejszy w Unii Europejskiej?
No pytanie
zachodni sąsiad.
Retoryczne pytanie. Panie profesorze, Polska a Unia Europejska, to właściwie są takie, Polska a Niemcy w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o stosunki dobrosąsiedzkie, partnerskie, takie były eufemizmy. Ostatnio przypominano Willego Brandta, który uklęknął przed pomnikiem powstania w getcie warszawskim. Czy jest szansa na porozumienie, czy też partnerstwo w tej materii?
No tu oczywiście każda ze stron, również strona niemiecka będzie mówić o partnerstwie i porozumieniu, ale oczywiście rozumiejąc to zupełnie inaczej niż wielu ludzi rozumie to w Polsce. Partnerstwo, tak można odnieść wrażenie dla wielu polityków niemieckich w relacjach z Polską, to jest uznawanie przez Polskę no, tego dobroczynnego hegemona, który jest za Odrą, który wie lepiej, który reprezentuje wyższą kulturę, który troszczy się chociażby tak jak nowy ambasador niemiecki w Polsce, o prawa ludzi LGBT rzekomo łamane w Polsce i tak dalej. No, mamy szereg wypowiedzi polityków niemieckich z różnych stron i dziennikarzy niemieckich, którzy no, dają do zrozumienia, że oni traktują nas czy rejon Europy Środkowej jako taką pustynię cywilizacyjną, którą trzeba dopiero no, wychować.
No może warto się poddać takiemu dyktatowi wobec tego, bo kiedyś pamiętam, mnie jeszcze na studiach uczono, to wtedy był RFN, że to jest wzór demokracji europejskiej w 70-tych latach, 80-tych.
No tak, i oczywiście, jeżeli sobie damy, oczywiście można coś takiego zrobić, to znaczy mówimy w tym momencie o narzuceniu sobie pewnej siatki pojęć, to znaczy kluczowych pojęć, co znaczy praworządność, co znaczy demokracja, co znaczy wolność.
Suwerenność, panie profesorze, podpowiadam. Suwerenność to jest chyba
suwerenność. I jeżeli przyjmiemy definicje, które podsuwa nasz zachodni sąsiad, no to będziemy myśleć w tym znaczeniu, będziemy myśleć po niemiecku, to znaczy w kategoriach, które obowiązują nad Odrą, nad Łabą i Renem, a nie nad Wisłą. No i to jest ta zasadnicza różnica.
A kwestia reparacji wojennych, kompletnie to zamilczana przez polityków niemieckich.
No tak, zresztą zauważmy, że u nas w naszym kraju też się coraz mniej o tym mówi. I można odnieść wrażenie, że to był temat, nazwijmy to, wyciągnięty dla jakichś doraźnych celów. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, natomiast ja tylko mogę zauważyć to, że nie tylko po zachodniej stronie Odry, ale po wschodniej w naszym kraju też zaległa jakaś głucha cisza na ten temat.
No, taki cień historii nad naszymi stosunkami również bilateralnymi z Holandią, czy też Belgią, czy Holandia, główny skąpiec Unii Europejskiej, walczyła i właśnie walczy do tej pory z Polską na wszystkie możliwe sposoby, chroniąc swoje interesy w gruncie rzeczy. Ale czy warto im przypominać, że to w II wojnie światowej głównie polscy żołnierze ich wyzwalali? Czy oni coś z tego jeszcze pamiętają, rozumieją, chcą?
Oczywiście, że warto przypominać i Holendrom, i Polakom, i naszym obywatelom. Nie łudźmy się, u nas też ta wiedza na temat szlaku bojowego dywizji generała Maczka, no, nazwijmy to, jest mocno skąpa.
No PRL...
Do tego złudzeń.
PRL zakłamywał historię w sposób totalny, że tak się wyrażę.
No tak, warto przypomnieć, że władze komunistyczne odebrały obywatelstwo panu generałowi Maczkowi. Tak, to tak a propos, ale tutaj mówimy, gdy chodzi o Holandię, Benelux generalnie, czy tak zwanych skąpców, no o grę interesów, twardą grę interesów, gdy chodzi o podział środków budżetowych. I w tym znaczeniu i także w tym kontekście niemieckim ja raczej uważam, że mamy do czynienia z kryzysem odłożonym w czasie, to znaczy gdy chodzi spór wokół tak zwanej praworządności. On prawdopodobnie zostanie odmrożony gdzieś na wiosnę. Jak już kwestia wirusa będzie gdzieś tam na dalszym planie, to znowu nagle się okaże, że bardzo poważnie jest łamana praworządność w Polsce i na Węgrzech i trzeba by pomyśleć, żeby tam przegłodzić te państwa.
Panie profesorze, zgodzi się pan z taką tezą, że to kolejna szansa była, bo pierwsza była przed wstąpieniem absolutnie zaniedbana, kompletnie merytorycznie, na dyskusję w sprawie Unii Europejskiej, w sprawie jej struktury i w sprawie jej przyszłości. Jak to może być? Będzie federalizacja? Czy nie?
U nas główny problem polega na tym, że jeżeli się mówi Polska, Unia Europejska, to się mówi Polska pieniądze, Polska fundusze unijne. Nikt nie zastanawia
Bankomat.
Się, czy nikt w wystarczający sposób nie analizuje tego problemu, o którym pan mówi. To znaczy, jak zmienia się Europa, jak układ sił się zmienia. Jakie chociażby konsekwencje dla układu sił w Europie, tak zwanej no, zjednoczonej, czyli Unii Europejskiej, ma ostateczne wyjście Wielkiej Brytanii z tego układu? Jaki będzie wpływ na to miała polityka nowej administracji amerykańskiej Joe Bidena? To są rzeczy, które rzeczywiście w naszej debacie nie istnieją.
I Brexit bez umowy, ale to jest temat na oddzielną całą audycję pewnie. Panie profesorze, na koniec, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest taki trend do dechrystianizacji, czy też odchrystianizowania tych świąt. No słynna kartka prezydenta Warszawy, niedoszłego prezydenta Polski, pana Trzaskowskiego.
Ile nas ominęło? No tak, no pan prezydent Trzaskowski widać startuje w konkurencji jak napisać, jak opublikować kartkę świąteczną bez jakiejkolwiek wzmianki o świętach. To jest rzeczywiście konkurencja, która jest dobry, rzeczywiście mocny. Ten przykład, o którym pan wspomniał, jest tego dowodem. No ale cóż, ja nie reprezentuję sekularyzowanej wizji świąt, dlatego już teraz wszystkim słuchaczom, panu redaktorowi życzę błogosławionych, pełnych radości, pokoju, zdrowia na duszy i na ciele świąt.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Nie wypada mi nic innego, tylko przyłączyć się do tych życzeń i życzyć również panu radości z narodzenia Chrystusa. No i błogosławieństwa Bożego. Bądźmy konsekwentni w następnym roku. No i świetnych rozmów na antenie. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji. Przypomnę, że dziś moim gościem, ekspertem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża, a audycję, a to była Polityczna Dogrywka, którą zrealizował Hubert Pietroński. Bardzo dziękuję. A przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.